nasze nabożeństwa i dzisiaj, 26 stycznia, w tym dniu chcę się z wami dzielić. Tytuł tego naszego kazania to jest potrójne uwarunkowanie do utrzymania społeczności z Bogiem. Społeczność z Bogiem to jest po grecku koinonia. To nie tylko chodzi o społeczność, to chodzi o to, że mamy coś wspólnego. Że coś, co nas łączy. Coś, co po prostu możemy w tym być razem. Coś, czym uczestniczymy wspólnie. Dzielimy się wspólnie. Tym jest właśnie koinonia. I znalazłem w pierwszym liście Jana 1:5. Będziemy czytać do 2:2. Będziemy czytać tekst Biblii, w którym właśnie jest potrójne uwarunkowanie, by utrzymać tą społeczność z Bogiem. Wiele razy czytałem te wersety. Wiele razy zastanawiałem się i powiem wam, że zwróciło na mnie uwagę jedno słowo. Jeśli. Występuje w tych fragmentach 5 razy. Jeśli. Mówię, o co tu chodzi w tym wszystkim? Jeśli. I czym jest to jeśli? Definicja według słownika mówi o tym, że to jest spójnik. Słowo jeśli jest spójnik rozpoczynający zdanie, które wyraża warunek. W jaki sposób? Jeśli zrobisz to, o co ja cię proszę, to dam ci to. Jest warunkiem. To jest jeśli. Drugie oznacza słowo jeśli, przyczynę. Jeśli was tam zobaczę, to sobie popamiętacie. Tak? Znowu następne jeśli. Trzecią znaczenie słowa jeśli oznacza, wyraża rację. I na przykład, jeśli mam z żoną te same gusta, jeśli chodzi na przykład o sztukę czy kulturę. To jest racja. I czwarte znaczenie słowa jeśli jest uzasadnienie czego. Jeśli kochasz ludzi, to masz dobre serce. Jak wiecie, że ludzi często trudno kochać, tak? Ale jeśli kochasz ludzi, po tym możesz poznać, jeśli kochasz ludzi, nie to, że jesteś zakochany, bo to jest tylko dla twojej żony, czy dla twojej dziewczyny, czy jakkolwiek. Ale jeśli masz miłość do ludzi, to znaczy, że masz dobre serce. Tym się przejawia, że z swojego dobrego serca czerpiesz te wartości miłości Bożej. I przeczytajmy razem od 5 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, i które wam ogłaszamy, jest takie. Czyli Jan mówi o tym, chcę wam powiedzieć tak naprawdę, co chcę wam zwiastować, o czym chcę wam opowiedzieć, czym się chcemy z wami podzielić. I mówi tak, że Bóg jest czym? Jest światłością. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Amen, to jest prawda. Jak to można rozumieć, że Bóg jest światłością? To znaczy, że co? Że jest słońce? Bo słońce świeci cały czas? Czy to oznacza? Nie, to nie oznacza to, że Bóg jest słońcem, ponieważ słońce nigdy nie było Bogiem. Bóg uczynił słońce, aby rządziło dniem. Ale co oznacza? To, że Bóg jest czysty. Absolutnie czyste. To oznacza, że Bóg jest światłością, oznacza, że Bóg jest całkowicie sprawiedliwy. Absolutnie sprawiedliwy jest. I to oznacza, że Bóg jest absolutnie święty. Dlatego w Nim nie ma żadnej ciemności. Ponieważ jest absolutnie sprawiedliwy, absolutnie jest święty i absolutnie jest czysty. Nie ma nic czystszego niż nasz Bóg. Nic świętego niż nasz Bóg. Nic sprawiedliwego niż nasz Bóg. Nie ma nic, tylko Bóg. Dlatego Pismo mówi, że Bóg jest światłością. Jest napisane również w Ewangelii Jana, że na świat przyszła światłość. Bóg w postaci Jezusa przyszedł do mieszkańców, do swoich przyszedł, jak mówi Ewangelia Jana. Że światłość przyszła na świat, aby ta światłość mogła co? Co mogła ta światłość zrobić? Oświecić mnie i ciebie. Mówi Boże Słowo, że przyszła ta światłość na świat, żeby oświecić każdego człowieka. Bez wyjątku. Skąd pochodzisz, co zrobiłeś, kim jesteś. Bez wyjątku. I dlatego Bóg jest absolutnie czysty. I Bóg nigdy nie spojrzy przychylnie na grzech. Nie może być tak, że Bóg jest dobry. Jest dobry. Ale Jego atrybut jest to, że Bóg jest sprawiedliwy. On grzechu nie toleruje. Nie uznaje grzechu. Inaczej nie byłby czysty. Ani święty, ani sprawiedliwy. Co jeszcze? Przed Bogiem nic się nie ukryje, lecz wszystko jest obnażone i odsłonięte. Jak to mówi list do Hebrajczyków. Przed Jego obliczem nic się nie ukryje. Ponieważ On jest światłością, to wszyscy, jacy my jesteśmy, On to przenika, ponieważ jest światłością. Nic nie ujdzie Jego uwagi. Nie tylko to, co robimy. Nie tylko to, o czym rozmawiamy, co robimy, jak działamy, ale to, o czym myślimy w naszym sercu. Nie ujdzie uwagi Boga. Bóg wszystko widzi, ponieważ jest wszechobecny. Bóg wszystko może, ponieważ jest wszechmogący. Amen? Taki jest nasz Bóg. Następny werset mówi. Jeśli mówimy, jeśli, czyli jest warunek, jest warunek w tej społeczności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy z Nim coś wspólnego, a wierzący powinni mieć z Bogiem coś wspólnego, amen?
Amen.
Może być tak? Czy powinno być tak? Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to powinieneś z Bogiem mieć coś wspólnego, amen?
Amen.
Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, i dalej to daje, a chodzimy w ciemności, co robimy w tym momencie?
Kłamiemy.
Amen. Kłamiemy. I nie trzymamy się prawdy. Ilu z ludzi mówi, że jest wierzący? Ilu z ludzi, na pewno znacie takie osoby, które mówią, że są bardzo pobożni, bardzo religijni, nazwijmy to, bo to jest takie popularne. Są bardzo religijni. Ale ilu tak naprawdę chodzi w ciemności? Nie trzyma się światła. Nie trzyma się. Nie trzyma się prawdy. Prawda to jest nic innego jak objawione Boże Słowo. Czytane czy słuchane. To jest prawda. To są nauki Biblii. W tym momencie tacy ludzie, mówi Boże Słowo, kłamią, oszukują. Jestem wierzący. Jak jesteś wierzący, to powinieneś być w światłości. Amen? Ale jesteś wierzący, a nie chcesz przyjść do światłości, żeby co? Żeby nie zostały zobaczone twoje drogi. Ponieważ światłość obnaża. Przez to, że przychodzisz do światła, widzisz wyraźnie. Przychodzisz z ciemności, z mroku, przychodzisz do światłości, widzisz inaczej. Jesteś bardziej dokładny w tym, co widzisz. I tak samo, kiedy przychodzimy do Boga, mamy większą świadomość tego, że jesteśmy grzesznikami. Ponieważ Bóg jest święty. I wkłada w nasze serce, abyśmy my byli doskonali. I następne jeśli. Drugie jeśli. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, to co wtedy się dzieje?
Społeczność mamy.
Bóg nawiedza. Bóg cię prowadzi. Masz z Nim społeczność. Tak jak mąż ze swoją żoną ma społeczność. Tak jak Kościół ma społeczność ze sobą, z braćmi, z siostrami. To jest społeczność. To jest wspólnota. Mamy społeczność. Społeczność mamy z sobą i co się dzieje? Zauważcie, że automatycznie, gdy chodzisz w światłości, automatycznie krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Wiecie, jaki to jest przywilej? Wiecie, jaki to jest przywilej, kiedy ty chodzisz w światłości. Wiesz o tym, że nie jesteś w 100% perfekcyjny. Nie jesteś doskonały, idealny. Wiesz, że możesz gdzieś tam się zahaczyć nogą, przewrócić się, upaść. Wiesz o tym, bo znasz swoje serce. Ale chodzisz w światłości, trzymasz się Boga. Z automatu, kiedy modlisz się do Boga każdego wieczoru, może każdego poranka się modlisz, jakkolwiek, i mówisz: Panie, przykryj mnie swoją świętą krwią. Obmyj mnie z moich grzechów. Jest napisane, i to jest gwarancja, że krew Chrystusa, Jezusa, Syna Jego, obmywa cię od jakich grzechów?
Od wszystkich.
Czyli co? Jesteś w światłości.
Alleluja.
Jesteś usprawiedliwiony.
Amen.
Przez zastępczą krew, zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Amen.
Amen.
Nie mieć społeczności, jak to mówi werset 6, bo jesteśmy już w 7, to znaczy nie być narodzonym na nowo. A chodzić w ciemności oznacza żyć w grzechu. Chodzić w światłości to oznacza wierzyć w prawdzie objawionej w Bożym Słowie, podporządkować się Jego nauką w Słowie i czynie. I krew Jezusa Chrystusa, te słowa dotyczą nieustannego procesu uświęcenia. Cały czas ta krew oczyszcza cię. Cały czas potrzebujemy, ponieważ chodzimy po tej ziemi i nasze nogi się brudzą. Nasze oczy patrzą na wiele złych rzeczy. I potrzebujemy oczyszczenia, uświęcenia. I to jest proces. Czyli krew Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli od każdego grzechu, który popełnimy. Mi tu chodzi o grzechy, które nie są zaplanowane, bo to jest już co innego. Jeśli chodzimy w światłości, to nie możemy mieć zaplanowanych grzechów. Amen. Zdarza nam się nieumyślne grzechy popełnić, ale zaplanowany grzech oznacza, że nie chodzimy w światłości. Ponieważ rozmyślne grzeszenie przeciwko Bogu, a tu mam wodę, nie pozwala chodzić w światłości. W 8 wersecie: jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Wiele razy rozmawiałem z osobami, które mówiły: co ja złego zrobiłam? Nie zabiłam, nikomu nic nie ukradłam, czy nie ukradłem, tak? Życie takie może nie jest bardzo spektakularne, ale ja w sobie nie widzę, żebym grzeszył, tak? Ludzie, którzy mówią w ten sposób, tak naprawdę odrzucają zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa. odrzucają. A jednak jest napisane w Słowie, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy jak jeden zgrzeszyli i brak chwały Bożej nad każdym człowiekiem jest. Wszyscy w jakiś sposób w grzechu żyli. Co mówi nam dalej o tym słowo? Możemy wejść do Rzymian 6:1 chyba do 6. Przeczytajmy to razem, a potem wróćmy do naszego tekstu. Jest napisane: cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? W ogóle list do Rzymian jest najbardziej teologicznym listem, jeśli chodzi o nasze zbawienie. O nasze życie z wiarą. Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy okrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy okrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Bóg daje nowe życie. On nie usuwa naszej natury grzesznej, ale daje nam wzorzec w Jezusie Chrystusie, jak mamy postępować. Byłoby łatwo, gdyby usunął Bóg z nas grzeszną naturę. To byłoby proste. Ale tego nie zrobił na samym początku. Na samym początku Adam i Ewa mieli też dwa razy jeśli. Było zapisane, jeśli zjesz z tego drzewa dobra i zła, to będzie to, to i to. A jeśli nie, to będziesz żył. Nie umrzesz, ale będziesz żył. Jak wiecie, my odziedziczyliśmy tą naturę. Nie chcę głęboko wchodzić w Stary Testament, ale przez to, że grzech przyszedł na świat, a przez grzech przyszła śmierć, tak my, kiedy przychodzimy do odrodzenia ducha, mamy zaczątek życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. I grzech tak naprawdę nie może panować nad tymi, którzy są wybrani. Oni się potkną. Oni może upadną. Ale Bóg ma moc znowu go podnieść. Ponieważ jeśli chodzimy w światłości, jak mówi Boże Słowo, to krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli od każdego grzechu, który popełniłeś, który popełniasz i który popełnisz. Jest uniwersalna krew baranka. I pomimo, że jesteśmy zbawieni i jesteśmy dziećmi Boga, to mamy świadomość tego, że nasza natura stale nam dokucza. Bo co chcemy? Chcemy niby dobrze czynić, ale wychodzi nam często to, co nie chcemy, to właśnie czynimy. To jest 7 rozdział listu do Rzymian, mówi o tym. Nie chcę robić złego, a przychodzi samo zło. Chcę robić dobrze, umysłem wszystko dobrze robi, ale jak przychodzi do konkretów, do praktyki, to wychodzi nam zło. Jest to pewien paradoks, bym powiedział. Ale jeszcze wróćmy do Księgi Rodzaju, 1 Mojżeszową 6. Mamy to? Że Pan widział, że kiedy upadek człowieka był, kiedy już zostało skonsumowane zakaz Boży, przez to, że zostało zjedzone ten owoc, który nie był do zjedzenia, ponieważ przez poznanie dobra i zła mamy świadomość to, czym jest grzech, czym jest to czynić dobrze lub źle. Mamy tego świadomość. Mogliśmy nie mieć świadomości, wtedy tak naprawdę nie byłoby powodu do grzechu, bo nie byłoby tej świadomości. Jest napisane, że Pan żałował, a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Zobaczcie, przez jedno nieposłuszeństwo pierwszych naszych prarodziców, Adama i Ewy, jest tak wielka konsekwencja, tak wielkie jest rażenie. Przyszedł po prostu grzech, a przez grzech przychodzi śmierć. Można powiedzieć tak, że jest bardzo smutna nasza rzeczywistość, tak naprawdę. Ja nie mówię to, że nie jesteśmy uświęceni. Jesteśmy. Ale każdy zna siebie. Każdy wie, na co kogo stać, ponieważ zna swoje serce. Sam Salomon powiedział w czwartym rozdziale Przysłów: wszystkiego innego pilnuj najbardziej swego serca. Najbardziej pilnuj swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Z twojego serca pochodzą skarby, które wychodzą na wierzch. To są twoje myśli. To nie jest twój rozum, to jest twój umysł. To jest twój sposób rozróżniania. I z niego pochodzi źródło życia. I rzeczywistość jest naprawdę, jest kiepska u człowieka. Ponieważ widzimy, że jednak do zła szybciej nam niż do dobra. I ja mówię świadomie tego, będąc już naprawdę sporo lat wierzący. Ja wiem, jak łatwo jest zgrzeszyć. To jest chwila, moment. Wiem, że krew Jezusa przykryje mnie. Jeśli chodzę w światłości, automatycznie jestem przykryty, ale łatwo jest popaść w grzech. Łatwo jest. Ciężko jest czynić dobrze. Ciężko jest. I dlatego droga z Bogiem nie jest łatwa, ale jest jedyna możliwa, żeby dostąpić zbawienia, żeby dostąpić odkupienia. Rzeczywistość nasza jest taka, że bez pomocy Ducha Świętego, który w nas mieszka, nie jesteśmy w stanie. Bez Jego pomocy. Parakletos jest nazwany w Ewangelii Jana, Duch Święty. Parakletos. Jest to obrońca twój. To jest twój wstawiennik. Parakletos. Ten, który idzie przy twoim boku i który ci w twojej niedoli pomaga. To jest właśnie parakletos. I tylko z nim jesteś w stanie zwyciężyć grzech.
Amen.
Tylko z nim. Jeśli przyjąłeś Boga do swojego serca, przyjąłeś nowe życie, to wiedz o tym, że masz Ducha Świętego w środku. I On ci może pomóc. Jeśli tylko zawołasz. Jeśli. Znowu uwarunkowane, tak? Grzech mówi o tym, co zrobiliśmy złego. Bo grzech mówi o tym. Jeśli to nie jest tak użyte, to jakbyśmy się wrócili do listu Jana, jeszcze do 8. Jest napisane, jeśli mówimy, że grzechu, to jest w rzeczowniku użyte to słowo, jeśli grzech. Nie, to nie jest napisane, jeśli mówimy, że nie grzeszymy. Nie jest to w czasowniku, ale w rzeczowniku jest to powiedziane. Dlaczego takie ważne to jest? Dlatego jest takie ważne, że grzech wyraża naszą naturę. Grzech mówi o tym, co zrobiliśmy złego. Ale tak naprawdę to, kim jesteśmy, jest o wiele gorsze od czegokolwiek, co kiedykolwiek uczyniliśmy. Grzech opisuje miarę. Ale nasza natura jest bardziej grzeszna niż grzech. To jest nasza natura. Wiecie, że mi się oczy otworzyły? Czytając, już nie wiem ile razy ten list czytałem. Bóg mi otworzył oczy na to. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, a wielu ludzi mówi, że ja złego nic nie zrobiłem. W Ewangelii Jana jest napisane, takie jedno zdanie jest napisane, że Duch Święty przyjdzie i przekona świat o grzechu. Że każdy jest grzesznikiem. Nie ma ludzi sprawiedliwych. Wszyscy zbłądzili. Każdy poszedł swoją własną drogą. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, woła to Izajasz 700 lat ponad przed Chrystusem. I przypomina o tym Paweł w liście do Rzymian. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy grzesznikami. I gdyby nie łaska Jezusa, Jego krew, Jego śmierć zastępcza za nas, Jego zadośćuczynienie za nasze winy, marny nasz los byłby. Bardzo marny. Grzech mówi o tym, co zrobiliśmy złego, ale tak naprawdę to, kim jesteśmy, jest o wiele gorsze od czegokolwiek, co kiedykolwiek uczyniliśmy. Boże Słowo mówi w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, mówi takie jedno zdanie, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż obosieczny miecz. Mieczem nie przetniesz rzeczy metafizycznych, czyli niewidzialnych rzeczy, a Słowo Boże przenika to. Przenika do szpiku. I powiem wam, jeśli dzisiaj to Słowo nie dotknie was, to znaczy, że jesteście zamknięci na Boże Słowo. Ja wierzę w to, że ku zadumie naszej, ku naszej poprawie, ku temu, by mieć z Bogiem społeczność, powinno to Słowo nas przeniknąć. Bo Słowo Boże przenika. Ono oddziela duszę od ducha. Oddziela. Tak ostre, tak precyzyjne i tak dokładne jest Jego Słowo. Potrafi prześledzić myśli człowieka. To jest Boże Słowo i właśnie z Niego korzystamy dzisiaj. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Nie będzie w tobie, będziesz hipokrytą, hipokrytką będziesz, jeśli mówisz, no cóż, no ja może nie żyję takim życiem wyniosłym, duchowym, ale ja nic złego nie zrobiłem. To znaczy, że niepotrzebny jest Chrystus, który umarł za każdego z nas. To po co On umarł? Dla kogo? Dla tych złoczyńców tylko? Wszyscy potrzebujemy. Wszyscy Jego potrzebujemy. Bo On jest naszym życiem. On nas uczyni. Dziewiąty werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy. Aby trwać w Jego społeczności każdego dnia i z innymi wierzącymi musimy wyznawać nasze grzechy. Jak? Jak wyznajesz grzechy? Jedni uważają, że muszą pójść, wyspowiadać się. To jest też opcja w jakiś sposób. Nie wiem, jak to działa, bo niepraktykujący jestem takich rzeczy. Ale jeśli komuś coś zawiniłem, jeśli wiem, że komuś zrobiłem źle i nie mam pokoju w tym, żeby nie pójść do niego i przeprosić go za moje czyny, czy za moje słowa, jakkolwiek. Wyznaję. Mówię, słuchaj, źle zrobiłem. Miałem zły dzień, czy coś musiało być, że po prostu, że tak postąpiłem niewłaściwie. Przykro mi, przepraszam cię, wybacz mi. Krew Jezusa Chrystusa przychodzi i oczyszcza cię z wszelkiej nieprawości. Bo tak mówi Boże Słowo. To są grzechy, które zostały popełnione Grzechy, które na przykład zostały przez zaniedbanie zrobione. Również, czy przed Bogiem wyznajesz? Czy rozmawiasz o tym z kimś i mówisz, że ci jest przykro, że chciałbyś to jakoś naprawić, że zaniedbałeś swoje relacje z tym, czy... Nie wiem, no bo jakkolwiek w twoim życiu sytuacja wygląda. Każdy z nas coś zaniedbał. Nie ma takiej osoby. Trzecia z możliwości, grzechy złych myśli. Jak myślicie? Czy dzieci Boże mogą mieć złe myśli? Nie odpowiem na to.
Nie, skąd? Nie, absolutnie. Oczywiście, że tak.
W ciągu dnia, nie wiem, czy nie zabrakło wam liczydła do tego. Ile razy możemy w myślach zgrzeszyć? Źle pomyśleć o kimś, czy po prostu jakkolwiek, swoją pożądliwość, jakkolwiek. Grzechy w działaniu. Grzechy ukryte twoje i grzechy jawne twoje. Za wszystkie przepraszamy Bogu. Jeśli jest to możliwe, to idziemy do brata, do siostry i mówimy, prostujemy naszą ścieżkę przed Bogiem, aby była społeczność. Aby nie było to, że chodzimy w ciemności, tylko chodzimy w Jego świetle. Amen. To jest takie proste niby. A jednak o tym się nie mówi często. Nie możesz pójść i powiedzieć, pastorze, ty grzeszysz. A bo to nie pasuje, bo to jakoś nie jest takie o. Ale to jest, on jest też człowiekiem. Z krwi i kości jak ty. Jemu też się może noga poślizgnąć. Też może mieć upadek. Też może być atakowany. Także przykładów nie mam co sypać. Sami znacie swojego życia. Sami wiecie, w jakim miejscu i z czym jest, zmagacie się, z czym macie problem, borykacie się. Sami z nas wiecie. Wszystko to powinno być wyciągnięte na wierzch. Dlaczego? Dlatego, że jak schowasz, to nie przyjdzie światło do tego. A jeśli wystawisz to i powiesz Bogu, Panie, zobacz, zgrzeszyłem. Nie zaskoczysz tym Boga, bo Bóg wie, kim jesteś. Wie, co uczynił z ciebie, jak cię uczyni, On wie o tym. Nie zaskoczysz Go niczym. On zna twoją naturę, moją jeszcze bardziej. On wie, że prochem jesteśmy. Ale powinniśmy wynieść to na światło, nie przykrywać tego. Bo to jest, wiecie, to jest oszukiwanie samych siebie. Kłamiemy dla samych siebie. Wiecie, takie miałem dzisiaj, muszę się z wami tym podzielić. Na chwilę odejdźmy od tego tematu, tego 9 wersetu. Kiedyś chodziłem do szkoły. I wiecie co? Były dni, kiedy naprawdę byłem tak przygotowany z każdego przedmiotu. No, jestem tak zadowolony z siebie byłem. I przygotowałem się i no to mały byłem, to jeszcze były ślaczki, były, robiło się te... Ślaczki się robiło, tak? Marginesy się robiło. Pierwsza, może druga klasa, ale przypomniałem się dzisiaj. Takie fajne uczucie to jest. I byłem przygotowany. I miałem zeszyty poukładane i umyłem się dobrze i ubrałem się ładnie. I tak czekałem, bo widziałem, że dzisiaj jest dzień do szkoły, że mogę być pytany. I chcę być przygotowany. I wiecie co? Dzisiaj jadąc do kościoła miałem podobne uczucie. Ja chcę być przygotowany. Ja może mnie Pan coś spyta.
A gdzie jest zeszyty?
Mam tutaj kartki, nie mam zeszytów, ale mam kartki. I mówię, no chcę być przygotowany. I tak się dobrze czułem, jak ten mały Krzysio, który miał powiedzmy te 7-8 lat i z tym tornistrem zasuwał do szkoły, tam kilka kilometrów musiał iść i tak się cieszył, bo jestem przygotowany, ładnie ubrany jestem, grzeczny jestem i tak mi było z tym dobrze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest coś w czymś, jeśli robisz coś dobrze. Może masz podgórkę wtedy. Ale wiedziałem, że jeśli robię coś dobrze, to Bóg jest ze mną. Bo znowu list do Rzymian mówi nam o tym. że Bóg współdziała z każdym ku dobremu. Jeśli robisz coś dobrze, Bóg współdziała z tobą. Ale nie możesz mi powiedzieć, że nie wiesz, czy to jest dobre, czy źle. Nie. Bo już Adam i Ewa wiedzieli, bo zjedli z drzewa poznania dobra i zła. Ty i ja wiemy dokładnie. Nie musimy sobie oczy mylić, że no ja nie wiem, co to jest dobre, a to, co jest zło. Ja nic nie wiem. Nie, ty wiesz dobrze. Bo ja wiem i ty wiesz. Amen. Wypiliśmy to z mlekiem naszej mamusi. A mamusia od swojej mamusi. I tak dalej, aż do lewej. Janek, ty też wiesz, bo się uśmiechasz. Porzucić grzech. Nazwać, sprzeciwić się. Stanąć po stronie Boga i porzucić Go. Prawdziwe wyznanie. Zobaczcie, jeśli prawdziwie wyznajesz swoje grzechy, porzucić. Księga Przysłów 28:13. Przeczytajmy to razem jeszcze. Kto ukrywa występki, co to jest występek? Grzech. Nie ma błogosławieństwa. Sam się ograniczasz w Bożym błogosławieństwie, jeśli ukrywasz coś. Chowasz coś. Nie idzie to na światło dzienne, tylko gdzieś tam pod dywan chowasz. Wszystko cicho, cicho, będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Ponieważ to mi słowo. Nie masz powodzenia. Nie masz powodzenia. Nie masz przychylności Bożej. Nawet ludzie nie masz przychylności. Jeśli ukrywasz grzech. Ale, mówi Boże słowo, lecz kto je wyznaje. I porzuca, dostępuje przychylności. Miłosierdzie nawet Bożego. Boże miłosierdzie przychodzi na ciebie. Ponieważ wyznajesz grzechy i porzucasz te grzechy. Amen?
Amen.
I kiedy tak wyznajemy te nasze grzechy, możemy powołać się na obietnicę, że następny. Że Bóg jest... Jaki jest Bóg? Bóg jest wierny. Dlaczego wierny? On jest wierny swojemu słowu. Jeśli porzucasz, jeśli wyznajesz grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Co robi Bóg?
Odpuszcza.
Odpuszcza twój grzech. Wybacza ci twoje winy. Zabiera twoje obciążenie hipoteczne i mówi, moje konto jest obciążone tym. Nie ty, moje konto. To robi Bóg. Z moim i z twoim grzechem. A do tego mówi, że nie tylko, że zabierze mój grzech, co jeszcze? Wysprząta. Oczyści nas. Po co? Żebyśmy w procesie uświęcenia byli czyści, jak On jest czysty. Absolutnie. Od czego? Od wszelkiej nieprawości. Czym jest nieprawość? To jest absolutnie grzech. To jest życie nieprawe. Nieprawe. Niesprawiedliwe. Niedobre życie. I następne, piąte. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas jego słowa. Tak wcześniej powiedziałem. Z największą hipokryzją jest to, że nie wiem, czy ty widzisz, ja to widzę przykładowo. Są ludzie, z których znasz i którzy uważają siebie za ludzi religijnych. Boga nie uważają jako osoby, tylko jakąś abstrakcję. Jakąś abstrakcję. Coś, czego nie ma. I to jest religijność. Bóg jest Bogiem osobowym. Jezus Chrystus jest osobą. Bóg Ojciec ma atrybuty osoby. Jak możesz mieć z czymś, co jest abstrakcją, społeczność? Nie ma takiej możliwości. Nie możesz również, muszę to przetoczyć, nie możesz również modlić się na okrągło jedno i to samo w kółko swoje wyuczone jakieś tam, prawda, regułki. To ci nie zbawi, to ci nie pomoże. To ci nic nie da. Strata czasu twojego. Nikt ci nie przyniesie dobrego to. I to jest dla mnie abstrakcja. Ponieważ ludzie nie wiedzą, że Bóg jest Bogiem osobowym. On jest osobą. To jest Ojciec. To jest nasz Ojciec. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I teraz drugi rozdział Jana. Dzieci moje, to mówi Jan, mając, nie wiem, wtedy już miał sporo, około 90 miał. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Bo to jest standard Boży. My jako dzieci Boże nie grzeszymy, ale zdarza nam się gdzieś upaść. To się zdarza, ponieważ żyjemy. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy urzędownika u kogo? U naszego tatusia. Jest Bóg osobowy, nasz Ojciec Niebieski. Dlaczego u Ojca? Dlaczego mówi Słowo Boże u Ojca, a nie u Boga? Bo jeśli przykładowo jesteś ojcem, ty, albo jesteś matką i twoje dziecko zhańbi twoje, nazwijmy to, twoje nazwisko, czy straci swoje pochodzenie, to, że jest twoim dzieckiem? Nie straci. I dlatego mówi Słowo Boże u Ojca. Mamy orędownika u Ojca. Nie u Boga, ale u Ojca. Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Orędownik. To jest nic innego jak twój adwokat. Twój prawnik, który chce ci pomóc. Jeśli pójdziesz dzisiaj do adwokata, do prawnika, to co? On chce twoje pieniądze. No to jest normalne, bo przecież z tego żyje. I pomoże ci, czy ci nie pomoże, w zależności od tego, czy twoja sprawa jest do wygrania. I musisz mu płacić. A tu jest napisane, że Jezus już zapłacił. Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy i za moje. On jest ubłaganiem. To znaczy, że zostałeś usprawiedliwiony. Ofiara Jezusa Chrystusa ubłagała sprawiedliwość Boga, żebyś był usprawiedliwiony. Jest napisane, że dzieci Boże, abyście nie grzeszyli. Powinno być napisane, dzieci Boże, grzeszcie maksymalnie jak najmniej. To nie byłby standard Boży. Ale abyście nie grzeszyli. Aby grzech nie rządził wami. Dobrze, że mamy tego sprawiedliwego orędownika, Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, ale szatan to jest słowo od oskarżyciela. Szatan to jest po grecku oskarżyciel. I kiedy nam się potknie noga, kiedy mamy upadek, to co robi szatan?
Oskarży.
To jest Jego robota. Przed Bogiem Ojcem. Oskarża nas. I w tym momencie co się dzieje? Przychodzi Twój adwokat, orędownik Jezus Chrystus, który się wstawia za nami. No okej, zgrzeszył. Tak, to jest prawda. Nie, to jest nieuniknione. To jest fakt. Bóg to widział. Zgrzeszyłem. I Bóg widział to. Co się dzieje? Jezus mówi, okej, ta wina na moje konto. On ma być usprawiedliwiony. I tak się dzieje z każdym z nas. Każdego dnia. Kiedykolwiek grzeszymy, tak się dzieje. Jeśli chodzimy w Jego światłości. Tak się dzieje. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. On jest ubłaganiem za nasze grzechy. Ubłaganie oznacza to, że uwolnił nas od winy i przywrócił nas Bogu. Dostarczył ofiary zadośćuczynienia. Ponieważ sprawiedliwość woła. Zapłatą za grzech jest śmierć. Amen. A zadośćuczynienie na krzyżu oznacza, to jest okej. Śmierć była, została zapłacona ofiara, cena została zapłacona, to jeśli my grzeszymy, przechodzi krew Jezusa, oczyszcza nas. Będziemy grzeszyć? Świadomy grzech, czy grzech zaplanowany oznacza, że nie chodzisz w światłości. Ale grzech nieumyślny. Stanie się coś. Jesteś przykładowo wybuchowy. Coś ci się wypsnie. Zdarza się. Jesteśmy ludźmi. Zdarza się. Diabeł zrobi, zarąży taką sytuację, że się tak wkurzysz, żebyś kogoś chciał utusić. Może też się zdarzać, bo jesteś impulsywnym człowiekiem. Może być tak. Czy to się nie zdarza? Oczywiście się zdarza. Jesteśmy ludźmi. Ale różnica jest taka, że mamy przywilej. Mamy drogę wyjścia. Bóg daje nam wyjść z naszych grzechów. I czym jest to uwarunkowanie? Pierwszą rzeczą. Chodź w światłości. Niech światłość będzie mieszkać u Ciebie. Światłość przez Boże Słowo. Światłość Boga niech mieszka w Tobie. Drugim krokiem, czy drugim warunkiem jest to, byś przyznał się do swoich grzechów. Przyznaj się. Przyznaj się, ponieważ Bóg zna Ciebie, zna mnie. Przyznaj się, jakim, kim jesteś. I trzecią rzeczą jest, uwierz w Boże przebaczenie. Bóg Ci przebaczy. Bóg Cię oczyści. Usprawiedliwi. Amen.